Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Dzień dobry Państwu, Katarzyna Damiak. Rosjanie wyzwolili Polskę. Komunizm upadł, bo Niemcy rozwalili mur berliński, a Lech Wałęsa był twarzą Solidarności. Te wszystkie rzeczy cały czas pokutują w naszym narodzie i zastanawiamy się w Radiu Wnet, ile jeszcze musi minąć czasu, żeby Polska zajęła należne miejsce w historii, żebyśmy my, Polacy, też znali swoją wartość. Gościem programu Co Słychać jest syn Anny, Solidarność, Anny Walentynowicz, Janusz Walentynowicz. Dzień dobry.
Kłaniam się, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Rocznica porozumień sierpniowych to dla mnie wydarzenie jako dziecka, które pamiętam jako wielkie szczęście w moim domu, na pewno dla pana, było to wydarzenie dużo bardziej wyjątkowe, bo rozpoczęło przecież karnawał Solidarności, ale widziałam gdzieś pana, słyszałam gdzieś pana wspomnienia o tym, że panu jest po latach ciężko odtworzyć pewne elementy z tych wydarzeń, z tych wielkiego tego strajku, bo pan pojechał na wakacje, mama została, te strajki trwały, gdzieś pojawiały się jakieś różne historie związane z zakończeniem strajków, ale jednak na końcu udało się, powstały porozumienia sierpniowe. Czy dziś pan ma jakieś wyjątkowe wspomnienia dotyczące tamtego czasu? Czy to już jest taka epoka odległa, że nie wraca pan w sierpniu do tamtych chwil?
Znaczy, faktem jest, że cała masa wydarzeń z tamtego okresu gdzieś się zatarła. Zniknęła pod płaszczem bieżących wydarzeń. Natomiast jest jedno wspomnienie, które jest takie bardzo, bardzo wyraźne i ono chyba nigdy nie ulegnie zatarciu. To jest moment, kiedy ja, nie mogąc znaleźć mamy w tłumie ludzi wychodzących ze stoczni, pojechałem do Wrzeszcza, gdzie była pierwsza tymczasowa siedziba Solidarności. To była ulica, wtedy chyba się nazywała Marchlewskiego Juliana. To były okolice dworca kolejowego we Wrzeszczu. I tam, jak wszedłem do pomieszczenia, gdzie kłębił się tłum dziennikarzy i polskich, i zagranicznych, mama była w centrum. Malutka, ale ją było widać, nie wiem jakim cudem, ale była zauważalna, mimo że mnóstwo ludzi ją otaczało. I kiedy zobaczyła mnie, kiedy jak się do niej przepychałem, to rozwarła ramiona, podeszła, przepchnęła się też do mnie z uśmiechem na ustach i ze łzami w oczach. I powiedziała wtedy: synku, wygraliśmy.
Jak pan to mówi, to ja czuję ciarki, choć już mama jest świętej pamięci, minęło tyle lat. Ten fenomen Solidarności trochę jakby w naszym narodzie też przygasł przez różne historie i trochę jakbyśmy zapomnieli o tej sile narodowej, którą wtedy mieliśmy przecież. A te dni sierpniowe w Warszawie są naznaczone Powstaniem Warszawskim oczywiście i też to ważne wydarzenie, ale ten sierpień w nas jakby trochę gaz. Jak pan patrzy na ten fenomen, to czego nam zabrakło?
Jedności, uczciwości, przede wszystkim uczciwości, myślę, i wytrwałości. Są ludzie, którzy wtedy stanowili trzon Solidarności. Myślę tutaj o państwu Gwiazdach, o Krzysiu Wyszkowskim, o mojej świętej pamięci mamie, całej masie, Andrzeju Kołodzieju, jest masa ludzi, którzy jeszcze żyją i oni pielęgnują, kultywują tą ideę Solidarności taką, jaka była w roku 80. i zaraz potem, że dobro wspólne, że uwaga na człowieka, to było najpierw, cała reszta była później. No ale w jakiś sposób ja Nie jestem w stanie tego zrozumieć, wytłumaczyć. Do tej pory nikt się nie znalazł, żeby mi to wytłumaczył. Jak to się mogło wydarzyć, że ludzie, którzy byli u steru wtedy, na szczytach niejako Solidarności, byli osobami publicznymi, znanymi, rozpoznawalnymi, raptem im się wszystko pokręciło i po stanie wojennym stanęli niejako po drugiej stronie barykady. Ja nie umiem sobie tego wytłumaczyć. Czy stan wojenny połamał im kręgosłupy, czy zostali kupieni, a wiem, że parę osób zostało kupionych, bo do stanu wojennego weszli z niczym, a po stanie wojennym wyszli już jako właściciele firm. Więc coś tam się takiego wydarzyło. Ale gdzie się podziały ideały? Gdzie się podziała wspólna myśl i idea Solidarności? W tej chwili to wszystko zaczyna być, w tej chwili już od dłuższego czasu, zaczyna to być wszystko odwracane, dezawuowane. Nie wiem, gdzieś mi po głowie też chodzi taki przypadek, kiedy to w Sejmie panią Henrykę Krzywonos, która swoją drogą miała swój udział w strajkach w Stoczni Gdańskiej, ale z niej próbowano, właściwie robiono ikonę Solidarności, jakby próbując zastąpić nią moją mamę. Nie do końca wiem, dlaczego tak miało być i czemu to miało służyć. Pamiętam też, że jeden z esbeków, a nawet i sam Wielki Lechu powiedział: Panie Aniu, o Pani nikt nie będzie pamiętał. Pani nie będzie w encyklopedii. Pani zginie w tłumie. Nikt o Pani nie będzie pamiętał, nie będzie mówił. No i okazało się, że jest zupełnie inaczej.
Na szczęście dla naszej historii, historii Polski, historii tej, która była żywa, świętej pamięci pani Ania, bo tak wszyscy opowiadają. Jak słuchałam relacji świadków w różnych filmach, dokumentach czy opowieściach, opowiadają o tym, że pana mama miała taką wyjątkową cechę, że ona się odzywała tylko w wyjątkowych sytuacjach, że jak już trzeba było coś powiedzieć albo trzeba było coś ważnego zrobić, to miała tę odwagę i uczciwość i brak takiego jakby lęku, który powodował, że się jednak nigdy nie poddała, nigdy nie zdradziła swoich ideałów. Jak to w domu wyglądało? Pan opowiadał w jakimś wywiadzie, że mama panu tłumaczyła, jak pan był dzieckiem, że nie wolno kłamać, że kłamstwo ma krótkie nogi i daleko pan na tym nie zajdzie. Jak ten świat małego pana Janusza, małego Janusza, wyglądał w takich trudnych pewnie czasach z tą dzielną mamą?
To prawda. Wszystko jest prawdą, co pani powiedziała, a mój świat jako małego człowieczka wtedy wyglądał jak świat każdego małego człowieczka. Próba sił. Próbowałem postawić na swoim, próbowałem różnych wybiegów, kłamstw, malutkich oszustw jako dzieciak, bo chciałem a to być dłużej na podwórku, a to zostać u kolegi, bo tam fajnie żeśmy się bawili, a trzeba było o określonej godzinie wrócić, więc znajdowałem przeróżne wybiegi. Coś złego zrobiło się w domu, znaczy samo się zrobiło, ja zrobiłem, coś się potłukło, to szukałem jakichś wybiegów naprawdę kosmicznych. Mama to wyłapywała i zawsze mi mówiła: mi synku, to wyjdzie, wcześniej czy później, ale wyjdzie, a z reguły zawsze wyjdzie wcześniej. Więc nie kłam. Mów jak było i to jest dużo lepsze. Najgorsza prawda jest czymś najlepszym w stosunku do najlepszego kłamstwa. Też później rozmawialiśmy między innymi na temat Lecha, jak poszedł w to zaprzaństwo i tak mu trudno się było, do dzisiaj nie przyznaje się. I oboje z mamą doszliśmy do wniosku, że to nie tylko, bo później jeszcze z Krzysiem Wyszkowskim też żeśmy rozmawiali, że gdyby Lechu w pewnym momencie przyznał się, że współpracował ze Zbecją, no mój Boże, miał rodzinę, małe dzieci, zaszantażowali go, chłop się wystraszył. Dokładnie. Gdyby się przyznał, ja myślę, że dzisiaj byłby wielkim człowiekiem. Tą wielkość zmarnował właśnie przez swoje kłamstwo. I to jakby tutaj się potwierdza to, co mama mówiła, że kłamstwo wcześniej czy później, ale zawsze wyjdzie. Natomiast to, że mama dużo nie mówiła, ale się odzywała wtedy, kiedy musiała, to prawda. Na mnie nigdy nie zależało na rozgłosie, na byciu kimś ważnym. Natomiast jeżeli spotykała się z sytuacją bądź z ludźmi, którzy mówili głośno z czym się głęboko nie zgadzała, automatycznie odpowiadała i to w sposób bardzo zdecydowany, nie bacząc na konsekwencje, ale mówiła to, co myśli i czuje. No taka była po prostu.
Był pan już dorosłym człowiekiem w czasie, bo pan pracował w chwili, kiedy zaczął się wielki strajk, więc pan dosyć świadomie, być może czas wytarł pewne z pamięci wydarzenia, jak po tym wielkim strajku podpisane zostały porozumienia sierpniowe, to jak później układała się ta sekwencja wydarzeń do stanu wojennego? Czy pan pamięta z perspektywy lat, co się działo wokół mamy, jak mama widziała po tej wielkiej euforii ten świat, jak on miał być, jak Polska miała wyglądać oczami mamy z tamtych dni?
Znaczy, Polska miała być uczciwa, przede wszystkim uczciwa. I na fali tego wielkiego zrywu miało być normalnie. Muszę pani powiedzieć, że może nie tyle świadomie wyparłem pewne rzeczy. Katastrofa smoleńska spowodowała coś takiego, co pomieszało mi wszystkie wspomnienia w czasie i w miejscach. Natomiast ja doskonale pamiętam, mogę odtworzyć niemalże minuta po minucie, co działo się w Moskwie, jak polecieliśmy na identyfikację. I być może to spowodowało, że wszystkie zdarzenia wcześniej, jakie miały miejsce, zostały zatarte, przesunięte w czasie, wymieszane, dlatego trudno mi się do tego odnieść. Jedno wiem na pewno, bo mama bardzo to przeżywała, że dlatego, że była uczciwa i nie szła na układy z komunistami, zaczęła być odsuwana od trzonu Solidarności. Miała otwarty konflikt w pewnym momencie z Wałęsą, który na jednym z zebrań zarzucił jej defraudację pieniędzy, które zresztą sam pożyczył, wziął sobie z kasy związkowej. Zakładał, że mama nie będzie miała pokwitowania, które on podpisał. No, wyszło głupio, ale to też pokazuje, do czego był zdolny się posunąć, żeby jakby pozbyć się ludzi, którzy nie myśleli tak jak on. To samo, stąd się zrobił tak zwany gwiazdozbiór. Wszyscy ludzie skupieni wokół Andrzeja i Joanny Gwiazdów byli przez Lecha i jego akolitów tępieni, dezawuowani, pomijani. I tak to się stało. Mama bardzo przeżyła, kiedy została pozbawiona mandatu delegata na pierwszy zjazd, bo bardzo się cieszyła, uważała, że wtedy, że coś ważnego się stanie, że ona w czymś ważnym będzie brała udział. A tutaj zwykłe, małostkowe sprawy, jakieś zagrożone ego i też obawa przed, bo z tego, co ja pamiętam, mama chciała ujawnić chyba na pierwszym zjeździe agenturalność Lecha. Właśnie wtedy została pozbawiona tego mandatu i nie brała udziału w tym. Także, że była bardzo rozgoryczona. I co ciekawe, spowodowali to ludzie, którzy się za nią wstawili, organizując strajk z jej powodu, żeby ją przywrócić do pracy. To jest paradoks całej sytuacji, że ludzie, którzy wywołali strajk i spowodowali, że powstała Solidarność po to tylko, żeby przywrócić Annę do pracy, ci sami ludzie parę miesięcy później odwrócili się od niej i stanęli przeciwko niej. No, to jest niebywała historia.
Ten mandat delegatów, którego, jak pan wspomniał, mama została pozbawiona, był przedmiotem rozmowy pana z przewodniczącym Solidarności Piotrem Dudą. Czy udało się jednak chociaż honorowo przywrócić pamięć i uznać jednak, że to było w sposób niewłaściwy uczynione?
Była komisja, która badała sprawę. Tej komisji przewodniczyła, jeżeli dobrze pamiętam, świętej pamięci pani sędzia Anna Kurska, mama braci Kurskich. I pod jej przewodnictwem, kiedy badano wszystkie zarzuty, które były formułowane w stosunku do mamy, okazały się nieprawdziwe, wymyślone i były to zwykłe fejki. I takie też było orzeczenie komisji. Tylko co z tego? Zupełnie nic. To się nie przedostało na zewnątrz. No zostało tak, jak zostało.
Powiedział pan o tych tragicznych dniach, chwili, kiedy trafia pan do Moskwy, żeby po informacji o tym, że następuje katastrofa w Smoleńsku, ginie cała elita polska, o czym dziś już chyba wszyscy mówią jako zamachu, choć trudno powiedzieć wszyscy, bo nadal jesteśmy w tej historii zaplątani. Jest nadal grupa ludzi, która uważa, że przecież, że tak naprawdę w Smoleńsku to błąd popełnili piloci i tak dalej, i tak dalej.
Przepraszam, pani redaktor, przepraszam, że wejdę w słowo. To, co pani mówi, jest prawdziwe. Tak samo jak gwiazda koszykówki NBA twierdzi, że Ziemia jest płaska. To jest na podobnej zasadzie.
Jesteśmy tutaj na etapie tragedii, która dotyka naród polski. Pan przeżywa osobistą tragedię, bo ginie pana mama. Najważniejsza osoba z pana rodziny, oczywiście rozumiem, że teraz ma pan własną rodzinę, ale człowiek, który był dla Polski ikoną i to też jest symboliczne wydarzenie, jeśli chodzi o naród polski, ten Smoleńsk, który zabiera prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę, panią Anię Walentynowicz, prezydenta Kaczorowskiego i tak dalej, bo trudno tu wymieniać. Jak dotarła do pana informacja, że w Smoleńsku doszło do katastrofy, to jak te pierwsze minuty, czy pan pamięta w ogóle cokolwiek z tamtych chwil? Jak to wyglądało?
Oj,
co pan myślał wtedy?
Pamiętam i to bardzo dobrze, bo to był dzień, bodajże sobota. Syn pojechał do Gdańska odebrać auto, które kupiła mu babcia Ania, bo tak w rodzinie mówi, zwracaliśmy się do mojej mamy. I ja pojechałem też za nim, bo to jest bardzo ważny moment dla faceta, kupno samochodu, tak? I właśnie tam, na terenie dealera Renault, dowiedziałem się o tym, że coś się stało w Smoleńsku, bo powstało pewne poruszenie przy komputerach, tam pracownicy zaczęli biegać, przekazywać sobie szeptem jakieś informacje. No i tam się dowiedziałem właśnie, że coś się stało. Nie było wiadomo wtedy na tamten czas jeszcze, co się stało, tylko coś. Więc wsiadłem wszystko szybko w samochód i wróciłem do domu, przy czym byłem na tyle zdenerwowany, że przyznam szczerze, zupełnie nie pamiętam drogi powrotnej. Ja nie wiem, jak jechałem, czy przejechałem na czerwonym świetle, czy nie. Kompletnie nie pamiętam drogi z Gdańska do miejsca zamieszkania, czyli do Brzeszcza. No i tam włączyłem telewizor i zaczęły być nadawane relacje. Pierwsza myśl, jaka była, jaką w ogóle usłyszałem, jeszcze będąc u dealera Renault, to no, stary samolot, pewnie się podwozie nie wysunęło, coś tam się porobiło, jakieś drobne awarie i ja, ale to na pewno sobie poradzą. Natomiast jak przyjechałem do domu i zobaczyłem to, co pokazywała telewizja, to się po prostu zapadłem.
Ten moment, kiedy listy zaczynają być publikowane na paskach telewizji, bo ja też pamiętam ten dzień bardzo dobrze, pokazują się nazwiska. Ja czytałam bez zrozumienia, bo szczerze mówiąc, nie mogłam uwierzyć w to, że wśród tych nazwisk jest mój sąsiad, są ludzie, z którymi widziałam się jeszcze dzień wcześniej, ale to serce wtedy nam chyba wszystkim stanęło. To tak naprawdę nie byliśmy w stanie w to uwierzyć. I kiedy zaczęły do pana docierać pierwsze takie telefony państwowe, czyli te takie informacje już urzędnicze, że doszło do wypadku, doszło do tragedii i pana mama nie żyje. Kto pierwszy zadzwonił z urzędników państwowych?
Nie pamiętam. Nie pamiętam. Było kilka telefonów. Pamiętam też, że była żandarmeria wojskowa u nas. Ale co było najpierw i w którym momencie, nie potrafię powiedzieć.
Kiedy pan został poproszony o wyjazd do Moskwy?
Znaczy, zapytano mnie, czy ja chcę polecieć. I to było na drugi dzień. Ja byłem w Moskwie 13. Wiem, że 12 pierwsza ekipa poleciała chyba. Mhm. Pierwsza grupa, a ja 13 wylatywałem. Poleciałem tam razem z żoną i z córką. Syn nie poleciał, ponieważ miał traumatyczne doświadczenia z okresu, kiedy pływał i leciał samolotem na wymianę załogi i dosłownie o centymetry samolot wyhamował przed rozbiciem się o wał ziemny, bo w czasie startu samolotu z nim na pokładzie była jakaś awaria i rozpędzony samolot nie mógł się wznieść w powietrze i hamował. Że miał traumatyczne przeżycia i nie poleciał. A do Moskwy poleciałem z córką i z żoną.
Ale poproszono...
I to był, to był 13 kwiecień.
Poproszono państwa po to, żeby, rozumiem, zidentyfikować szczątki mamy. Żeby zidentyfikować szczątki świętej pamięci Anny Walentynowicz.
Tak, tak, tak.
I co się wydarzyło w Moskwie?
Znaczy, już to jeszcze przed wylotem. Pamiętam, że pani... Ktoś z rządu, nie będę teraz tutaj konfabulował, nie pamiętam, kto to był, ale przedstawiciele rządzących, jak byliśmy w Nowotelu jeszcze przed wylotem, odradzali ten lot, dlatego że podobno ciała były w makabrycznym stanie, to były w zasadzie szczątki, tak nam mówiono, że trudno to rozpoznać i w ten sposób chciano nam oszczędzić niejako tej traumy zobaczenia tego, jak to wygląda po katastrofie. Część osób zrezygnowała pod wpływem takich tekstów, natomiast spora grupa jednak poleciała. I byliśmy, jak ja przyleciałem do Moskwy, to pierwsze, co się wydarzyło, to zostaliśmy zebrani w takiej dużej sali, nie wiem, teatralno-kinowej, jakoś to tak wyglądało. I tam przy stolikach siedzieli ludzie, którzy jakby przydzielali prokuratorów do konkretnych rodzin. I ci prokuratorzy zabierali te rodziny razem z psychologami, którzy byli przydzieleni przez komendę, przez polską policję. U nas, do mnie, do naszej rodziny była przydzielona pani Beata z Katowic, psycholog policyjny. Zresztą to już ona była w Warszawie, niejako się nami zaopiekowała. No a w Moskwie poszła razem z nami. No i tam przez dobre 4 godziny, jeżeli nie więcej, prokurator wypytywał o szczegóły anatomiczne. Mamy o wzrost, wagę, blizny, znaki szczególne. I co jakiś czas, nie wiem, czy to była lekarka, czy pielęgniarka w takim fioletowym uniformie, schodziła na dół i szukała niejako wśród zwłok właśnie osoby, którą ja opisywałem. W pewnym momencie pomyliłem się. W prawej ręce trzymałem butelkę z wodą, a pokazując śledczemu, czyli temu prokuratorowi, bliznę po operacji, wykonałem ruch lewą ręką na lewej stronie ciała, a mama tą bliznę miała po prawej stronie. Ale dla mnie to był symbol. No, pokazałem tylko miejsce, gdzie ta operacja miała, ten zabieg miał miejsce. I jakby zupełnie na to nie zwróciłem uwagi. No i po pewnym czasie, to była godzina popołudniowa, dobrze popołudniowa, okazano mi, w sumie widziałem raz, dwa, trzy ciała wcześniej pokazano mi, zanim okazano mi moją mamę. Pierwsza osoba, którą mi okazano, to była, później się dowiedziałem, pani świętej pamięci Teresa Waleska-Przyjałkowska. I rozpoznałem ją później w trakcie ekshumacji i sekcji po takich bardzo zniekształconych palcach u nóg. To były reumatyczne zmiany. Jak tylko zobaczyłem ją tam, bo odsłonięto nogi, to sobie pomyślałem, mówię, mój Boże, ileż ta kobieta musiała wycierpieć chodząc z tak zniekształconymi palcami. I to samo mi się nasunęło, jak widziałem ją później po ekshumacji i przy sekcji zwłok w 2012 roku. Drugie ciało to pokazano mi, ale ręce, odsłonięto mi ręce, były bardzo drobniutkie, to musiała być jakaś bardzo szczupła, nieduża kobieta, więc też nie było. Ta trzecie, na trzecim wózku, które mi pokazano, to były faktycznie fragmenty ciał włożone tak na kubkę, że odsłonięto fragment, ale to widziałem kawałek przedramienia, trochę nogi, kawałek stopy, więc trudno było cokolwiek tam rozpoznać, ale to nie była moja mama. Natomiast czwarte ciało to była moja mama. I rozpoznałem je natychmiast, jak tylko odsłonięto, zdjęto prześcieradło z jej twarzy, to powiedziałem tak, to jest moja mama. I poprosiłem o to, żeby zdjęto całe prześcieradło. Chciałem pokazać, że wiem, że to jest moja mama, bo chciałem wskazać blizny, które są, że tu jest blizna, tutaj brakowało pieprzyka pod nosem i był taki czerwony, malutki ślad po zerwanym pieprzyku. I na plecach pokazywałem, że jest też blizna po operacji. Oczywiście był robiony protokół. Protokół robił właśnie ten śledczy, który zresztą na mnie nakrzyczał. Znaczy nakrzyczał, no to w cudzysłowie, bo podniesionym głosem powiedział, że przecież ja pokazywałem lewą rękę, tą bliznę po operacji, no a ona jest po prawej. Ja mówię tak, bo w prawej miałem butelkę, więc trudno mi było ten gest wykonać. Zrobiono protokół i tam padło pytanie, po czym ja rozpoznaję moją mamę. Ja mówię, że po twarzy. Dla śledczego to nie miało żadnego wyrazu, że to dla niego nic nie znaczy. Konkretnie po czym? No więc mówiłem po kształcie podbródka, po kolorze oczu, bo jedno oko było półotwarte, po kształcie uszu, właśnie po brakującym pieprzyku, bo to jest w tym miejscu, gdzie ten pieprzyk być powinien, po kształcie nosa. No i takie właśnie cechy anatomiczne wymieniałem. I to wszystko zostało zapisane do protokołu i ten protokół później został podpisany. I na dole, bo później z dokumentów ten protokół, ja go mam w domu zresztą, w wersji elektronicznej, jest adnotacja. Do protokołu uwag nie wniesiono. Czyli wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką. Tak. I jakieś moje zdziwienie było, kiedy przyleciały zwłoki, była trumna z napisem Anna Walentsiewicz, ja byłem święcie przekonany, że to jest trumna z ciałem mojej mamy. Jakieś było moje zdumienie w 2012 roku, kiedy spłynęły dokumenty z Rosji i czytam, co tam jest napisane w tych dokumentach. Okazuje się, że ciało złożone w naszym grobie i dokumenty do tego ciała to nie jest moja mama. Więc wtedy złożyłem wniosek o ekshumację i faktycznie okazało się, że tam leży nie kto inny, a właśnie Teresa Walewska-Przyjałkowska, którą też rozpoznałem w trakcie sekcji zwłok. Natomiast drugie ciało, które było w Warszawie, teoretycznie miała być to moja mama, po otwarciu trumny i rozwinięciu tych wszystkich worków foliowych i to, co było, była zawinięta, okazało się, że to ciało jest w ogóle pozbawione głowy. Blizny są, owszem, ale w zupełnie innych miejscach. Jest to kobieta. Moja mama, nie wiem jakim cudem, jak ja ją identyfikowałem w Moskwie, nie miała żadnych zewnętrznych obrażeń poza zerwanym pieprzykiem pod nosem. Natomiast ciało, które było poddane ekshumacji i sekcji, miało złamaną nogę powyżej kostki prawą, dużą ranę ciętą na lewym ramieniu, no a co najważniejsze, nie było głowy. Znaczy, było coś, co można byłoby uznać, tylko że to była jedna wielka miazga. Okazuje się, że państwo, później prokuratorzy, pokazywali mi zdjęcia, że to ciało w takim stanie było na wrakowisku. To ja się pytam wtedy śledczego, to na jakiej podstawie został sporządzony protokół? Przecież gdybym ja w tym ciele, które nie ma głowy, rozpoznał moją mamę i opisywał części anatomiczne.
Uszy, wzrok, usta, tak, pieprzyk.
To natychmiast zawinięto by mnie w kaftan bezpieczeństwa i odesłano do czubków. Przecież jak można w czymś takim rozpoznać szczegóły anatomiczne, których nie ma? Bo to jest jedna miazga. No to usłyszałem od prokuratora, że to robił protokół robił rosyjski prokurator i my do tego nic nie mamy. I do dnia dzisiejszego nie wiem, kto jest pochowany. Odbijałem się od ściany, a byłem kilka, jeżeli nie kilkanaście razy, składałem wnioski, byłem w prokuraturze, rozmawiałem, prosiłem. Świętej pamięci prokurator Pasionek obiecał mi, że jak będą robione wszystkie ekshumacje, to jeżeli się nie odnajdzie ciało mojej mamy, to zarządzi ponowną ekshumację. Nie doszło do tego. I od tego czasu cały czas odbijam się od drzwi do drzwi, nie mogąc się dowiedzieć, kto leży w grobie, w którym powinna spoczywać moja mama. Dla wielu osób, podejrzewam, tragedia już smoleńska już troszeczkę przyszła, już nie przeżywają tego na bieżąco. Zaczynają żyć normalnie, chociaż pamięć jest cały czas żywa i wiem, że zawsze w rocznicę te wspomnienia wracają i są bardzo bolesne. Natomiast ja nie mogę skończyć żałoby, bo nie mogę się wywiązać z obietnicy, którą dałem mamie. Obiecałem jej, że pochowam ją obok męża, a ja nie mogę tego zrobić.
Mam nadzieję, że świętej pamięci Anna Walentynowicz trafi i pan dotrzyma słowa. Jak słucham pana relacji, choć słyszałam już gdzieś ileś razy tę pana opowieść, trudno mi jest powstrzymać łzy i bardzo współczuję panie Januszu. Mam nadzieję, że pani Anna Walentynowicz wróci na właściwe miejsce, choć w historii mam takie, przynajmniej moje wrażenie jest takie, że historia jednak nie dała się zgodnie z tym, jak pana wychowywała, nie dała się oszukać i że ta pamięć o Annie Solidarność Walentynowicz, bo tak przecież już część historyków, duża część historyków mówi, ale to, co pan powiedział, że mama marzyła o uczciwej Polsce i chciała bardzo, żeby ten karnawał Solidarności rozpoczął taki nasz pęd, drogę do uczciwego kraju. To się w dużej mierze nie udało, bo widzimy sami, że jesteśmy nadal w procesie i nadal jesteśmy daleko od tego, żeby mówić prawdę i żeby pewne rzeczy działy się uczciwie i naprawdę. Dlaczego pan się nie zajął polityką? Dlaczego pan odsunął się od tego nurtu głównego wydarzeń związkowych czy politycznych?
Z bardzo prostej przyczyny. Ja się do tego nie nadaję. Nie nadaje się dlatego, że nienawidzę kłamstwa i nie umiem poruszać się, lawirować, jak to robią politycy. Często, gęsto, jak oglądam telewizję, to mam ochotę wyrzucić telewizor. Słysząc kłamstwa, łgarstwa i fake newsy, które fundują nam ludzie ze szczytów opozycji, ludzie ważni z tamtejszej władzy, wtedy, kiedy sprawowali władzę. Gdybym ja był w Sejmie i zobaczył takie zachowanie pana Lorenca, który popchnął posła Suskiego, że odwinąłbym się i wywaliłbym mu z liścia tak, żeby się oblizał. Ja jestem zbyt impulsywny na takie gierki, jakie są prowadzone w Sejmie. Ja się do tego po prostu nie nadaję. I pewnie moja kariera polityka bardzo szybko skończyłaby się w sądzie i w więzieniu.
No to czasami...
Za naruszenie.
Czasami to myślę, że tutaj nasi słuchacze podzielą mój pogląd. Czasami przydałoby się jednak pewne rozwiązania jednak zaimplementować do naszego Sejmu, bo brakuje nam jednak twardych postaw i takich rozsądnych ludzi, którzy są w stanie wyegzekwować pewne prawidłowe zachowania społeczne. A ja myślę sobie, że ta Solidarność, o którą walczyła pana mama, między innymi, ale dla mnie ona jest symbolem takiej kobiety, która powinna jednak być ikoną dla współczesnych kobiet i w tej walce, której polskie feministki i inne organizacje walczące o prawa kobiet, to właśnie takie kobiety jak świętej pamięci Anna Walentynowicz powinny trafić na sztandary. Ja wiem, że ten karnawał Solidarności, który się zaczął wtedy po porozumieniach sierpniowych, których rocznicę obchodzimy, jest jeszcze niedokończony i że brakuje nam kilku wydarzeń, które być może muszą się przetoczyć przez nasz kraj, żebyśmy mogli zakończyć walkę o prawdziwą tożsamość narodową. Panu bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję. Podzielam pani optymizm i również mam taką nadzieję, bo byłoby mi strasznie głupio umrzeć w kraju, który nadal pozostaje w konflikcie wewnętrznym i w takim częściowym zakłamaniu. Nie chciałbym w takim kraju umierać.
Ja też, dlatego mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy się w Gdańsku i będziemy mogli jednak karnawał Solidarności obchodzić po latach jako chociażby rocznicowy, ale ten naprawdę prawdziwy. Bardzo serdecznie dziękuję, panie Januszu.
Dziękuję również.
Wszystkiego dobrego. Janusz Walentynowicz był gościem programu Co Słychać.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspierajradiownet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl/wspieraj
Radio Wnet.